pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina, a naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Monika Zbucka-Krętowska. Witam panie profesor.
Witam serdecznie Państwa.
Pani profesor jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii. Na co dzień pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz w poradni zdrowia reprodukcyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pani profesor, jak reprodukcja, to jak to wygląda w Polsce, cały czas media donoszą o niżu demograficznym, o klęsce wręcz niechęci do posiadania potomstwa. Jak to w statystyce, taka rzeczywista statystyka wygląda?
Tak faktycznie jest. Obserwujemy coraz niższą liczbę urodzeń w naszym kraju. I jest to problem złożony, bo z jednej strony sytuacja geopolityczna nie sprzyja podejmowaniu decyzji przez młodych ludzi do posiadania potomstwa, a z drugiej strony dynamicznie narasta problem niepłodności wśród osób w wieku reprodukcyjnym. Wobec tego wydaje się, że problem jest bardzo złożony i zdecydowanie wymaga podjęcia aktywnych działań. I tu mam na myśli jak najszybsze podejmowanie decyzji o ciąży i w razie problemów z zajściem w ciąży jak najszybciej podejmowanie decyzji o diagnostyce, czyli krótko mówiąc trafienie do specjalisty.
Pani profesor, czy to nie jest tak troszeczkę, że decyzja o zajściu w ciąży, o posiadaniu potomstwa jest, no, jakby wynika z struktury naszego funkcjonowania życia? Wprost mówiąc, młodzi dorośli coraz dłużej uczą się, ponieważ studiują, do pracy wchodzą po 24, 25 roku. Dopiero wtedy jakby dochodzi do takiej stabilizacji. Nasi dziadkowie, pradziadkowie to ten czas wejścia na tak zwany rynek pracy. W dorosłość to było lat 20. Natomiast w tej chwili to przeniosło się o 5 lat, później różne inne czynniki. Czy to nie jest tak, że kobieta, mężczyzna jest starszy, tym ma większy problem z zajściem w ciążę?
Zdecydowanie tak. Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka problemów z zajściem w ciążę. I to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Chociaż zdecydowanie u kobiet, zwłaszcza po 35 roku życia, obserwujemy dynamiczne obniżenie rezerwy jajnikowej. Natomiast to, co obserwujemy pośród osób młodych, to tak, to system edukacji wydłuża ten moment na podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa na ten wiek tak zwany już późny, reprodukcyjny, w porównaniu do naszych dziadków czy pradziadków. Natomiast oczywiście wiek nie jest jedynym czynnikiem ryzyka, bo do diagnostyki do nas trafiają pary nawet przed 30 rokiem życia. Zresztą niepłodność tak naprawdę jest jedyną chorobą, która dotyczy dwojga ludzi. Więc diagnostyka powinna dotyczyć pary. Na pewno błędem jest, kiedy sama kobieta zgłasza się do poradni i przez dłuższy czas, tracąc w tym czasie tak naprawdę rezerwę jajnikową, diagnozowana jest tylko sama pacjentka. Kiedy wiemy, że dzisiaj obserwujemy globalne pogorszenie parametrów potencjału reprodukcyjnego, bo to zarówno czynnik męski globalnie uległ pogorszeniu do tego stopnia, że zmienione są parametry nasienia. Z drugiej strony u pacjentek również obserwujemy szereg nieprawidłowości, również endokrynologicznych, które utrudniają bądź uniemożliwiają zajście w ciążę. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej rozpocząć tą diagnostykę. I kiedy tą diagnostykę powinniśmy rozpocząć? Zgodnie z definicją o niepłodności mówimy wtedy, kiedy para stara się o ciążę przez minimum 12 miesięcy, a u pacjentek po 35 roku życia, to po 6 miesiącach starania, jeśli tej ciąży nie mamy, to taka para powinna się zgłosić do specjalisty ginekologa, endokrynologa.
Wracając jeszcze do wieku, ja tak próbuję sobie przypomnieć zajęcia z położnictwa. My byliśmy na tak zwanych blokach i wtedy mówiło się, nie wiem tylko jaki dokładnie wiek, pani rodząca po 27 roku życia była określana jako stara pierwiastka. To w obecnych czasach chyba to pojęcie w ogóle jakby uległo jakby dezaktualizacji.
Nie używamy de facto już takiego pojęcia, chociaż ja również pamiętam z okresu studiów takie pojęcie w klinice perinatologii, na sali porodowej takie pojęcie było używane. Natomiast dzisiaj no trudno kobietę przed 30 rokiem życia, która dopiero zaczęła starać się o ciążę, trudno uznać ją za starą pierwiastkę. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że niepłodność w tej chwili faktycznie jest zjawiskiem, które dotyczy coraz większej grupy par w wieku reprodukcyjnym. Jest uznana za chorobę cywilizacyjną. Dotyczy mniej więcej co piątej pary, która stara się o ciążę. To dość duży odsetek, bo do 20%. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie wczesnej diagnostyki i podjęcie działań.
Takim roku, bezefektywnym roku starania się, gdzie taka para powinna się udać? Jak cały ten proces, czy to lekarz rodzinny inicjuje, w ogóle rozpoczyna, czy lekarz rodzinny kieruje, czy to można bez kierowania się zgłosić i gdzie się ewentualnie zgłosić? Jak w ogóle, od czego taka para, no powiedzmy, mamy sytuację taką, że parę starającą się 12 miesięcy bezefektywnie, babcia lub dziadek słucha naszej audycji, chcą doradzić tym wnuczkom, jak to w ogóle zorganizować, żeby ten prawnuczek się pojawił. I co mają zrobić?
Najlepiej, jeśli taka para trafi jak najszybciej do specjalisty, który zajmuje się problemami niepłodności. To są najczęściej ginekolodzy, endokrynolodzy. Taką diagnostykę prowadzimy u nas w szpitalu klinicznym, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w poradni zdrowia reprodukcyjnego. I taka diagnostyka przeprowadzana jest zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny równolegle. Po przeprowadzonej szczegółowej diagnostyce udaje nam się ustalić przyczynę bądź nie, bo statystycznie udział czynnika męskiego i czynnika żeńskiego mniej więcej rozdziela się po połowie. To znaczy 40% zwykle to jest czynnik męski, 40% czynnik żeński, a do 20% par pozostaje nam jako niepłodność tak zwana niewyjaśnionego pochodzenia, tak zwana niepłodność idiopatyczna. Co to oznacza? To oznacza, że po szczegółowo przeprowadzonej diagnostyce nie znajdujemy przyczyny. I tak naprawdę te pary wymagają dalszego postępowania pod postacią technik wspomaganego rozrodu.
Wracając jeszcze do przyczyna po stronie mężczyzny, przyczyna po stronie kobiety. Panie, najczęściej jakie schorzenia, jakie problemy borykają się, które uniemożliwiają im zajście w ciążę?
Najczęstszą przyczyną spośród czynnika żeńskiego to są zaburzenia owulacji, czyli te pacjentki, które mają problem z cyklami owulacyjnymi. Natomiast co bezpośrednią przyczyną powoduje zaburzenia owulacji, to wymaga diagnostyki endokrynologicznej, bo zdarza się tak, że są to pacjentki, które mają zaburzenia funkcji tarczycy, czy zaburzenia inne endokrynologiczne. A także jednym z głównych przyczyn jest niestety coraz częściej występująca otyłość i nadwaga, czyli nieprawidłowa masa ciała. I to nie jest tylko kwestia estetyki, ale otyłość znacznie utrudnia zajście w ciążę. A nawet te kobiety, które zajdą w ciążę, które mają nadwagę bądź otyłość, to niestety mamy dużo wyższe ryzyko powikłań w tej ciąży. Te powikłania dotyczą częściej występujących poronień, częściej występującego porodu przedwczesnego, a także licznych patologii w czasie ciąży, a także zwiększonego ryzyka wad wrodzonych. Więc tak naprawdę satysfakcjonującym nas efektem jest urodzenie zdrowego dziecka, a nie tylko uzyskanie ciąży. Tak zwany wskaźnik take home baby to właśnie obrazuje nam, ile mamy urodzeń, tak zwanych ilość dzieci zabranych do domu, a nie tylko ilość testów pozytywnych. Dlatego tak ważne jest, żeby pacjentka zgłosiła się do specjalisty, żeby przeprowadzić tę szczegółową diagnostykę po to, żeby poznać tę przyczynę, bo nie wystarczy włączyć skuteczne leczenie technikami wspomaganego rozrodu, jeśli nie usuniemy tej przyczyny podstawowej, bo nawet program pozaustrojowego zapłodnienia ma dużo mniejszą skuteczność u kobiet otyłych, jeśli nie zmobilizujemy pacjentki do przywrócenia prawidłowej masy ciała.
W naszych audycjach nadwaga, otyłość często się przewija jako czynnik ryzyka wielu chorób. Bardziej to my rozmawiamy o osobach starszych, już w wieku zaawansowanym, że jest to czynnik ryzyka chorób serca, udaru mózgu. Natomiast tutaj do tego jeszcze możemy dołączyć problemy z zajściem w ciążę. Wspomniała pani profesor o zaburzeniach hormonalnych, bo raczej tak nie wyobrażam, po prostu młode osoby raczej nie wydaje się, żeby miały jakieś tam ewidentne zaburzenia hormonalne, raczej to się kojarzy z tym, że z wiekiem nam narastają problemy hormonalne. Czy to pacjentki w jakiś sposób odczuwają te zaburzenia hormonalne?
Czasami pacjentki zgłaszają się, manifestując różne objawy zaburzeń, na przykład funkcji tarczycy, ale czasami jako forma subkliniczna pacjentka nie manifestuje żadnych objawów klinicznych, a dopiero w badaniach laboratoryjnych odnajdujemy niedoczynność bądź nadczynność tarczycy. Natomiast zaburzenia funkcji tarczycy znacznie zwiększają ryzyko poronień, a także uniemożliwiają zajście w ciążę. Dlatego tak ważne jest, żeby diagnozować zaburzenia funkcji tarczycy i je leczyć skutecznie, bo to jest bardzo proste leczenie farmakologiczne. Natomiast rzadziej się zdarzające inne zaburzenia hormonalne to na przykład hiperplaktynemia, czyli mikrogruczolak przysadki i taka pacjentka...
To jest takie typowo ginekologiczne hormony takie już płciowe. Troszeczkę mnie ta tarczyca tak troszeczkę intryguje, bo mieliśmy sporo jakby takich dyskusji, że po ekspozycji na jod promieniotwórczy po wybuchu w elektrowni w Czernobylu, że te choroby tarczycy, czy to może to jest pokłosie tego jeszcze, że byliśmy narażeni na promieniowanie związane, czy te choroby tarczycy, tak jakby zwiększona liczba jest tych chorób w ostatnim czasie, czy to raczej jest statystyka taka porównywalna do innych krajów?
Zdecydowanie to wydarzenie również miało wpływ na zaburzenia funkcji tarczycy, na zwiększone częstotliwość występowania chorób nowotworowych tarczycy. Natomiast dzisiaj się troszeczkę sytuacja zmieniła, bo jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt, mieliśmy zaburzenia funkcji tarczycy z powodu niedoboru jodu. Dzisiaj nasze pożywienie jest przejodowane, co skutkuje zwiększonym ryzykiem chorób autoimmunologicznych. I taką najczęstszą chorobą autoimmunologiczną dotyczącą tarczycy jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, tak zwana choroba Hashimoto. Dość popularna choroba, celebrytki nawet i mają się pisania książek na ten temat. I to w swojej poradni dość często obserwuję wśród kobiet właśnie w wieku reprodukcyjnym.
Czyli nadmiar jodu, bo tak zawsze się mówiło, że to trzeba podjechać nad morze. Później mieliśmy do czynienia z takim powszechnym jodowaniem soli spożywczej, to w tej chwili jakby doszło do jakby zmiany problemu i problem czyli też jakby Hashimoto może być przyczyną zaburzeń w płodności.
Tak jest. To jest jedna z częstszych przyczyn, jeżeli rozmawiamy o zaburzeniach funkcji tarczycy.
A bardziej z funkcjami rozrodu są hormony płciowe, bo to tak wiem, estrogeny, progesteron, prolaktyna. Jak tutaj wygląda te zaburzenia endokrynologiczne? Czy one mają jakiś istotny wpływ na zajście w ciążę?
To znaczy najczęstszą taką sytuacją, jeżeli chodzi o gonadę, to są zaburzenia owulacji. To wtedy, jeżeli nie ma owulacji, to taka pacjentka no, nie ma szansy zajść w ciążę. Natomiast jedną jeszcze z bardziej poważnych sytuacji jest przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajnika. To oznacza, że pacjentka przedwcześnie traci ten potencjał reprodukcyjny. Zwykle zgłasza się z powodu wtórnego braku miesiączki. I jeżeli u takiej pacjentki zdiagnozujemy właśnie tą przedwcześnie występującą niewydolność jajników, no to taka pacjentka ma szansę na zajście w ciążę jedynie korzystając z dawstwa oocytów.
Pani profesor, a poza hormonalnymi zaburzeniami, inne przyczyny, mówi się o stanach zapalnych, o ostatnim czasie było sporo o leczenie onkologiczne, czy to w jaki sposób obserwuje się, czy to jest jakby problem w zajściu w ciążę?
To znaczy tak, przewlekłe stany zapalne skutkują tym, że mogą pojawić się wzrosty w obrębie jamy brzusznej, bo mówimy tutaj o przewlekłych stanach zapalnych w obrębie miednicy mniejszej. I taka sytuacja może doprowadzić do niedrożności jajowodów, co również uniemożliwi zajście w ciążę. I te pacjentki nie mają możliwości już innego leczenia, jak tylko techniki wspomaganego rozrodu, czyli program pozaostrojowego zapłodnienia. Natomiast częściej pojawiające się sytuacje to również czynnik maciczny, czyli wszelkie nieprawidłowości występujące w obrębie macicy. To są najczęściej mięśniaki macicy czy polipy endometrialne. Te pacjentki wymagają wcześniejszej interwencji chirurgicznej, zanim przystąpimy do leczenia technikami wspomaganego rozrodu. Natomiast leczenie onkologiczne, niestety, choroby onkologiczne są również chorobami cywilizacyjnymi i coraz częściej pojawiają się wśród osób młodych w wieku reprodukcyjnym. Więc po przebytym leczeniu onkologicznym najczęściej leczenie chemioterapeutyczne bądź radioterapeutyczne doprowadza do uszkodzenia gonady, co niestety może skutkować nieodwracalną niepłodnością. Dlatego tak ważnym w tej chwili terminem jest onkofertility, kiedy staramy się zabezpieczyć płodność pacjentów tuż przed podjęciem leczenia onkologicznego. Zwykle choroby onkologiczne rozpoznajemy z dnia na dzień. To się dzieje bardzo szybko. Ważne jest, żeby w tym momencie specjalista nie zapomniał o tym, że być może ta pacjentka czy ten pacjent za kilka lat będzie się starał o ciążę.
Pani profesor, no, o paniach już żeśmy, o problemach, to dlaczego nie zachodzą w ciążę, a panowie, no co panowie mają do tego, jakie schorzenia, co się z tymi panami dzieje, że nie, starania o potomstwo nie są skuteczne?
Panowie są bezwzględnie potrzebni do zajścia w ciążę, to chyba tutaj nikogo nie muszę o tym przekonywać. Natomiast czynnik męski...
W seksmisji tak nie było.
No ale my będziemy się trzymać tej wersji, że mężczyźni są bardzo ważni do zajścia w ciążę. Natomiast globalnie na całym świecie obserwujemy pogorszenie parametrów nasienia. Jest to bardzo niepokojące, że ten potencjał reprodukcyjny człowieka ulega dynamicznemu pogorszeniu. Co może mieć wpływ na pogorszenie parametrów nasienia? No niewątpliwie środowisko, niewątpliwie to, co jemy i styl życia. Styl życia doprowadza do tego, że parametry nasienia często nie spełniają normy.
Styl życia, pani tak delikatnie mówi o tym, co z tym stylem życia panów jest nie tak.
No mówię o tym, że panowie dość często stosują różne używki, papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne, które niewątpliwie uszkadzają proces spermatogenezy, co wpływa na nieprawidłowy obraz nasienia. Natomiast styl życia to również ekspozycje na pole elektromagnetyczne. Zwykle przebywamy w świecie komputerów, komórek, MacBooków i to wszystko się dzieje w okolicach naszego ciała, więc mamy na to dowody, są publikacje, że pole elektromagnetyczne związane z używaniem tych urządzeń elektronicznych ma wpływ na uszkodzenie procesu spermatogenezy, który dzieje się w jądrach. Jądra są poza ciałem, dlatego że wymagana jest niższa temperatura niż temperatura ciała. Co to oznacza? Że też informujemy naszych pacjentów, że podgrzewane fotele są dobrobytem i komfortem, ale dla kobiet. Mężczyźni nie powinni skorzystać z tej, nie powinni korzystać z tej funkcji jeżdżąc samochodem, zwłaszcza ci, którzy starają się o potomstwo. No i to samo dotyczy innych substancji, które toksyczne, które mogą potencjalnie uszkadzać proces spermatogenezy.
A jak, bo to tak magiczny testosteron, bo to jakby, jak on tutaj u młodych osób się zachowuje, czy są jakieś problemy z poziomami i czy to też wymaga diagnostyki?
Diagnostyka hormonalna oczywiście wymagana jest, kiedy mamy ten nieprawidłowy obraz nasienia. Natomiast ważnym aspektem jest stosowanie egzogennego testosteronu. Panowie lubią sobie stosować różne używki, chodząc do siłowni po to, żeby zwiększyć masę mięśniową, a stosowane te androgeny egzogenne, niestety, zgodnie ze sprzężeniem zwrotnym ujemnym, hamują proces spermatogenezy. I mężczyzna może się nie mieścić w futrynę, być ekstra umięśniony, ale niestety w badaniu nasienia praktycznie możemy nie zaobserwować plemników.
Czyli ćwicząc na siłowni, nie wspomagajmy siebie środkami dopingu, bo to jest jakby środek dopingujący. To jest jakby w uprawianiu sportu jest to zakazane, nie jest to substancje androgenne, między innymi no, jakby magiczny testosteron nie jest w sporcie zawodowym, no i amatorskim jest zakazany, jako to jest jako doping, natomiast idąc na siłownię, gdzie, żeby przed kolegami i później przed koleżankami zabłysnąć jakby widokiem, formą, to niszczymy sobie drugą stronę, no rzeczywiście, tak, bo jakby testosteron dostarczony jakby zewnętrzny powoduje to, że zwrotnie przysadka dostaje informację, że
mamy dużo testosteronu.
Więc ten endogenny, ten właściwy testosteron. A jak i z innymi hormonami, tymi przysadkowymi u panów, ale też i u pań?
Hormony przysadkowe jak gdyby odgrywają, mówimy tutaj o gonadotropinach, odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcję gonad. I mamy i obserwujemy, diagnozujemy takie zaburzenia przysadki, które właśnie są przyczyną nieprawidłowej funkcji gonad. Są to dużo rzadsze sytuacje, niemniej jednak obserwujemy. Najczęściej jest to hipogonadyzm hipogonadotropowy, czyli mamy bardzo niskie bądź nieoznaczalne stężenie gonadotropin. A ta odwrotna sytuacja, kiedy jest duża ilość wydzielanych gonadotropin, oznacza, że gonada nie podejmuje funkcji, albo została uszkodzona w procesie autoimmunologicznym, albo po przebytym leczeniu onkologicznym, albo właśnie to, co przed chwilą poruszaliśmy, problem stosowania egzogennego testosteronu, który blokuje przysadkę do wydzielania gonadotropin, które tak naprawdę decydują o tym, czy gonada podejmuje funkcję, czy nie.
Panie profesor, no, zdiagnozowaliśmy pana, panią. Jak wygląda leczenie? Jakie mamy możliwości terapii pacjentów?
W przypadku, kiedy znajdziemy przyczynę, w sensie zaburzeń endokrynologicznych, to mamy możliwość leczenia. Tutaj mam na myśli zaburzenia funkcji tarczycy, czy hiperprolaktynemię, czy tak powszechny problem otyłości, którą możemy leczyć dzięki lekom, które dzisiaj mamy szeroki dostęp do leków bardzo skutecznie eliminujących problem nieprawidłowej masy ciała. Natomiast jeżeli nie znajdujemy przyczyny, albo mimo usunięcia przyczyny pacjentka nie zachodzi w ciążę, to wtedy jedynym sposobem postępowania jest sięgnięcie po techniki wspomaganego rozrodu i to jest program pozaustrojowego zapłodnienia. W tej chwili mamy idealną sytuację w kraju, bo od 1 czerwca mamy refundację programu pozaustrojowego zapłodnienia i pacjenci nie potrzebują pokrywać z własnych środków tego leczenia. To leczenie, nie ukrywamy, że jest bardzo kosztowne. W tej chwili jako środek zapobiegawczy narastającemu problemowi niżu demograficznego nasz kraj, władze kraju zdecydowały się na refundację tych procedur. Więc wszystkie te pary, które mają problem z zajściem w ciążę i do tej pory przeszły diagnostykę i skuteczne leczenie przyczynowe nie przyniosło efektu, to takie pary powinny się zgłaszać do programu pozaostrowego zapłodnienia.
Jaka jest skuteczność takiego leczenia, jeśli pani profesor wspomniała, że no 40% wina kobiety, 40% pana. No, jeśli nie uznana przyczyna, to trudno jest leczyć. Natomiast jeśli mamy ustaloną przyczynę i podejmiemy leczenie, jaka jest szansa dla tej 80% par, jaka jest szansa, że to leczenie będzie skuteczne i zakończy się zdrowym potomstwem?
To znaczy mówimy o skuteczności programu pozaostrowego zapłodnienia wszystkich par, które podlegają temu leczeniu. To nie chciałabym tutaj wyłączać tej niepłodności idiopatycznej, bo to jest bezwzględne wskazanie do stosowania tych technik.
Chciałem jeszcze wrócić do tego tematu, zanim do pozaustrojowe zapłodnienie, do tej diagnostyki takiej różnych tam endokrynologiczne, pozapalne i w tym przypadku, jeśli jaka jest jakby skuteczność, jeśli powiedzmy mamy zaburzenia hormonalne, jeśli zastosujemy odpowiednie leczenie, to jaka jest szansa na to, że ta para doczeka się potomstwa?
To znaczy na pewno zwiększamy szansę tej pary, natomiast nie mamy takich statystyk, które pokazują nam, jaka jest skuteczność leczenia zaburzeń funkcji tarczycy i późniejsze zajście w ciążę. Natomiast no, zdecydowanie jest to pierwszy krok, który przyspieszy osiągnięcie ciąży. I jeżeli taka para nie będzie zachodziła w ciąży, to wtedy trzeba zastosować techniki wspomaganego rozrodu. I leczenie tej nieprawidłowości endokrynologicznej również zwiększy skuteczność technik wspomaganego rozrodu, bo skuteczność programu pozaostrowego zapłodnienia sięga, no powiedzmy sobie 45, maksymalnie do 50%, ale musimy pamiętać o tym, że jednak trzeba doprowadzić tę parę do zlikwidowania tych innych przyczyn, bo skuteczność programu pozaostrowego zapłodnienia u kobiet otyłych jest dużo niższa. Jak ważne jest to podjęcie wcześniejsze leczenia przed rozpoczęciem tego leczenia faktycznego programu in vitro, żeby pacjentka miała szansę na skuteczne leczenie i zabranie dziecka do domu.
Jaka jest droga takiej pary, aby móc poddać się pozaustrojowemu zapłodnieniu?
Taka para powinna zgłosić się przede wszystkim do ośrodka, które realizuje program pozaostrowego zapłodnienia w naszym kraju. Takim ośrodkiem w naszym mieście jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny i tutaj taka para powinna się zgłosić. Ten program realizujemy w poradni zdrowia reprodukcyjnego. Taka para, jeżeli wcześniej nie podejmowała żadnych prób leczenia i jest to pierwszy moment, kiedy zauważa problem, to powinna się do nas zgłosić, do tej poradni. Przeprowadzimy diagnostykę, a w następstwie przeprowadzonej diagnostyki skierujemy taką parę do leczenia technikami wspomaganego rozrodu. Nie potrzeba żadnego skierowania. Potrzebujemy, żeby para zabrała ze sobą ewentualnie dotychczasową informację, jeżeli takie leczenie było już podejmowane.
Pani profesor, jak dużo jakby par, które poprzedni był program realizowany, jak dużo par zakończyło taką diagnostykę, zakończyło no, jakby uśmiechem, czyli urodziło się dziecko. Pani profesor prowadziła ministerialny program leczenia niepłodności. Jak tutaj efektywność tego programu wyglądała?
To znaczy ten poprzedni program de facto był to program, który dotyczył kompleksowej opieki dotyczącej pary, która boryka się z problemem niepłodności. I program głównie dotyczył diagnostyki. Więc no wiemy doskonale, że sama diagnostyka w niektórych przypadkach nam nie pomoże, bo program umożliwiał przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki, ale w części przypadków udało nam się zdiagnozować przyczynę i taka pacjentka otrzymała leczenie. To były pacjentki z otyłością, u których rozpoczęliśmy leczenie otyłości, pacjentki z zaburzeniami funkcji tarczycy czy hiperproaktynemia. I te pacjentki w międzyczasie mogły uzyskać ciążę. Natomiast czasami zdarza się tak, że pacjentka nawet w trakcie diagnostyki dzwoniła do nas, że test ciążowy dodatni. Wobec tego trudno uznać to za sukces samej diagnostyki. To po prostu koincydencja wydarzeń. Najprawdopodobniej była to para, która gdyby do tej pory nie zaszła w ciążę, to byłaby niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia, bo tak się zdarza, że tak rozpoznajemy jako tą niepłodność idiopatyczną, a w kolejnych miesiącach część z tych par uzyska tą ciążę, a część jednak nie. każdym razie nie możemy sobie pozwolić na bardzo długi czas oczekiwania, bo zwłaszcza u kobiet obserwujemy dynamicznie ograniczającą się rezerwę jajnikową wraz z wiekiem, co z kolei nawet utrudni uzyskanie skutecznego efektu pod postacią ciąży po technikach wspomaganego rozrodu.
A może to też troszeczkę jest tak, że sam fakt, że podejmujemy diagnostykę, że coś się może dowiemy, powoduje, że jakby ze spokojem uspokajamy się, że nie ma tutaj już jakby negatywnych takiej przymusu zajścia w ciążę i to może ten czynnik stresogenny jest takim kluczowym w zajściu w ciążę.
Niewątpliwie stres blokuje różne procesy i tu może być ten aspekt taki blokujący, jak gdyby sytuacja stresogenna, za każdym razem co miesiąc robiony test ciążowy i nic jak gdyby z tego nie wynika, więc para może uzyskać taki spokój wewnętrzny, że wszystko jest w porządku. Natomiast myślę, że też zdefiniowanie, kiedy jest problem niepłodności, bo pary mogą się tak starać, że tej ciąży nawet po 5 latach nie uzyskują. Jasno, Światowa Organizacja Zdrowia definiuje, że o niepłodności mówimy wtedy, kiedy para stara się przez minimum 12 miesięcy regularnego współżycia, to znaczy 2-3 razy w tygodniu, bo niektóre pary się biorą za głowę, że jest to za ciężka praca. Tak, proszę państwa, uzyskanie ciąży dla niektórych jest to jeden epizod, spontaniczne działanie, a dla niektórych jest to ciężka praca, ale która może okazać się efektywną pracą.
I tym oto po takim optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. Moim państwa gościem była pani profesor Monika Zbucka-Krętowska. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
A ja państwa zapraszam na kolejną audycję już za tydzień. Do zobaczenia.
Do widzenia.
Pytanie do specjalisty.